Nie spodziewałem się, że was aż tyle będzie. Jestem mile zaskoczony. Dlatego chciałem was przywitać słowami naszego Pana, pokój wam. Teraz się wyluzujcie. Nie patrzcie, że ja stary, a wy młodzi. Jesteśmy raczej równi. W jakimś celu żeśmy się tutaj zebrali. Myślę, że tak jak wy i ja i wasi starsi koledzy, którzy zorganizowali to zimowisko, chcemy spełnić proroctwo psalmisty Dawida, gdzie w 148 psalmie od 12 wersetu pisze: młodzieńcy, a także dziewice, starcy, razem z dziećmi, niech chwalą imię Pana, bo samo Jego imię jest wzniosłe, chwała Jego jest nad ziemią i nad niebem. Będziemy chcieli zgłębić boski plan zbawienia, a przez to zgłębienie chcielibyśmy, tak jak psalmista Dawid mówi, chwalić Pana Boga za Jego wzniosły plan. Wasi starsi koledzy obmyśleli, powiedziałbym, ciężki, nawet bardzo ciężki plan. Ten plan jest trudny do zrealizowania, a jednocześnie jeszcze trudniejszy do zapamiętania, a jeszcze bardziej trudniejszy, żeby tą wiedzę wprowadzić w czyn. Ale myślę, że coś nam tam pozostanie. Dlatego bierzemy się teraz do roboty. Mamy przed sobą jeden temat przez 4 dni. Moje miejsce w przybytku pańskim. Czy nam starczy tych 4 dni na wytłumaczenie, wyjaśnienie tego tematu? To ja osobiście mam wątpliwości, ale myślę, że przynajmniej główne zarysy, które ja chciałbym zaznaczyć, a wy macie szansę do przemyślenia, do oceny i w końcu do zapytania, jeśli czegoś nie będziecie mogli zrozumieć. Przybytek Boży, postanowiony przez Boga, objęty wielkim prawem Bożym, wypowiedzianym jako zarządzenie przy szczególnej okoliczności. Bóg obiera pewną klasę ludzi, która jest na wygnaniu i poleca, aby zbudowali przybytek który by służył dla nich, a chwałę przynosił Bogu. Ten przybytek Bóg zaplanował po to, aby człowiek mógł zgłębiać i powoli wdrażać się w głębię tego przybytku i w to, co Bóg ukrył w tym przybytku. A więc Bóg postanawia budować przybytek. Tak jak zauważacie, ten przybytek jest tutaj z tyłu za mną. Są tutaj trzy części. I gdy czytamy Pismo Święte, a budowa przybytku została opisana w drugiej Księdze Mojżeszowej, 25 do 27 rozdziału. Ale nie tylko. W innych częściach ksiąg mojżeszowych są też pewnego rodzaju wzmianki. I zauważmy. Moje miejsce w przybytku. Gdy Bóg postanowił, żeby zbudować taki przybytek, to do tego potrzebował pewnych rzeczy. Były potrzebne materiały, były potrzebni ludzie, którzy by to mogli wykonać i byli potrzebni kapłani, którzy by mogli sprawować obrządek i był potrzebny jeszcze Mojżesz, który dozorował, bo jemu Pan Bóg zlecił tą budowę. I teraz w Starym Testamencie spotykamy przybytek. Przybytek Boży. Bóg postanowił i powiedział Mojżeszowi, że zbudujesz przybytek. Tego przybytku miały być dwie części czy trzy części? Jak uważacie? Przybytek składał się z dwóch części czy z trzech części? Tutaj chciałbym was poprosić, żebyście byli w tej części aktywni, bo ja tu was wszystkich nie znam. Ale mogą być skrzywdzeni ci, których znam. Będą w ten czas musieli często odpowiadać. Przybytek składał się z dwóch części czy z trzech części? Jeden mówi z dwóch, a drugi mówi, że z trzech, prawda? Jak w końcu było? Jeden ma rację i drugi ma rację. Dlaczego? Bo słowo przybytek, które odnosi się, co Bóg postanowił, to postanowił do tego przybytku. Było to jedna taka zabudowa, która składała się z dwóch części. Cała zabudowa tego przybytku miała swoje wymiary. Czy pamiętacie, tak dla zbliżenia, jakie to były wymiary? Na pewno pamiętacie, bo to jest napisane w Biblii, tylko tam jest napisane w stopach. A ja bym chciał dla lepszego zrozumienia powiedzieć w naszych miarach, w metrach. Długość tego przybytku miała około 13,7 metra. To była długość. Szerokość tego przybytku była 4,5 metra i wysokość tego przybytku tak samo wynosiła 4,5 metra. Gdy Bóg podzielił, to powiedział: pierwsza część, gdy wejdziesz od strony wschodniej, nazwiesz to miejsce miejscem jakim? Świętym. To miejsce święte miało wymiary długości 9,5 metra, Tutaj jest taki rzutnik zrobiony, to jest właśnie to miejsce święte. 9,5 metra długości, 4,5 wysokości i 4,5 szerokości. To był pierwszy przedział zwany Świątnicą Świętą. Świątnica Najświętsza to była druga część przybytku, była nieco mniejsza. Jej długość była krótsza od szerokości i wysokości. Jej długość miała 4,2 metry, a wysokość i szerokość po 4,5 metra. I teraz Bóg postanowił, dlaczego nazywa to przybytek? I że przybytek Boży. Dlatego, że okrył to wszystko tajemnicą, umieścił pewne świętości, pewne sprzęty i w pierwszym przedziale, i w drugim przedziale. I przybytek ten składa się z dwóch części. Natomiast Bóg mówi do Mojżesza, że jeszcze do tego przybytku pobudujesz co? No, w Biblii jest takie wyrażenie typowo starodawne polskie. Dzisiaj to już nie ma tego. Dzisiaj się mówi to na to przedpokój, ale kiedyś to mówiono na to jak? Sień. Sień. Takie nazwy są. Trzecia nazwa to jest dziedziniec. Po co Pan Bóg kazał pobudować ten dziedziniec? Czy nie można było wejść od razu tutaj? Nie można było wejść. I stąd nasz temat, moje miejsce w przybytku Pańskim. I będziemy się zastanawiać. Wokoło też jest miejsce. Tutaj znajdował się cały naród izraelski naokoło. Wszystkie pokolenia. I teraz Bóg mówi, że odłączysz mi jedno pokolenie w pewnym momencie czasu. Przypominacie sobie, dlaczego Bóg obrał sobie jedno pokolenie. Była taka sytuacja, że Izraelici musieli stanąć albo za Panem, albo za bałwochwalstwem. I tak samo jest w waszym życiu i w moim też tak było, że musiałem spełnić słowa apostoła Pawła do Rzymian, który wspomina, że musimy opowiedzieć się za Chrystusem i wyznać naszego Pana na zewnątrz. I jako pierwszy ze wszystkich pokoleń izraelskich wyznało takie oświadczenie, zrobiło, że pójdą za Panem jakie pokolenie? Pokolenie Lewiego. Dlatego spotyka ich zaszczyt, że z tego tytułu mieli wyższe błogosławieństwo, o jeden stopień wyżej. I tak jak cały Izrael zajmował miejsce wokoło przybytku i Bóg to nazwał obozem, tak pokolenie Lewiego było przeznaczone do pewnego sprawowania dzieła Bożego przy tym przybytku. I teraz, po to Pan Bóg kazał pobudować ten dziedziniec, bo ten dziedziniec należał do kogo? Do Lewitów. Tam byli wszyscy Lewici, którzy jeszcze byli podzieleni na 4 familie, ale to o tym później powiemy. Teraz się zastanówmy. Jeśli Pan Bóg taką kazał budowę okazać, gdzie ten przybytek został pobudowany? W jakich okolicznościach? W którym miejscu? Zaznaczam, że jest to opisane w 25 rozdziale II Mojżeszowej. Po bardzo ważnym wydarzeniu. Tutaj chłopcy przyniesie taką mapę. Spójrzcie na. Tutaj jest Egipt. Tutaj jest ziemia Gosen. I jest naród izraelski, który przyszedł skąd? Ta linia to jest właśnie, jak wiem, pokazuje w jaki sposób, Izraelici trafili do Egiptu. Czy wiecie, kiedy przyszli do Egiptu? Za czasów Józefa. Właśnie tam, gdzie panował głód, ci synowie Jakuba byli zmuszeni przyjść do Józefa, bo Józef został sprzedany gdzie? Tam był sprzedany, tutaj przyszedł do Egiptu, dobrze zarządzał, było jedzenie, było zboże, były lepsze warunki, Egipt i Żydzi przyszli do Józefa, on ich przyjął. I tutaj byli osadzeni w tej ziemi Goszen. To była niewola egipska. W tej niewoli egipskiej Żydzi poniżyli swój stan duchowy. Bo wiecie o tym, że przedtem stan duchowy Żydów był bardzo wysoki. Dlaczego był bardzo wysoki? Z powodu kogo? Z powodu czyjej wiary? Z powodu wiary Abrahama, Izaaka, Jakuba. To byli ojcowie izraelscy, którzy zasłużyli swoim życiem na to, aby Pan Bóg błogosławił całemu Izraelowi. I oni, począwszy od tego czasu, gdy przyszli do Józefa, ich stan ziemi Goszen się obniżał. Dlaczego? Ich stan duchowy. Zapominali o swoim ojcu Abrahamie, Izaaku, Jakubie. Zapominali, że to byli ci, którzy indywidualnie, osobiście, mocno wierzyli w Boga. No bo jakżeż nie uznać Abrahama, który dostał polecenie od Pana Boga z Ur Chaldejskiego, żeby wyszedł i poszedł do ziemi, którą ją wskaże. Nie wiedział, gdzie idzie, ale poszedł za głosem Pana. Zdobył pewne uznanie, został nazwany przyjacielem. W tej ziemi Goszen Izraelici byli w niewoli. Jak długi okres czasu? No poza 400 lat, prawda? Jak człowiek może się zmienić w tym okresie czasu? Żydzi się zmienili, przychylili się na co się przychylili? Zakradło się do ich życia bałwochwalstwo, odstępstwo od wiary Boga izraelskiego. Zakradło się nieporozumienie, które takie nieporozumienie jak złość, nienawiść, szemranie i tak dalej. Zakradło się coś, że przestali uznawać nawet swojego pana faraona, prawda? Bo dlaczego? Bo jak to się mówi, faraon im troszkę przykręcał śrubę. Oni pracowali, robili cegłę, a on im tam przykręcał, dawał im mniej materiału, a cegłę musieli wykonywać tyle samo. Więc ta niewola robiła się już bardzo trudna. I w ten czas Pan Bóg postanawiał. Co robi? Wzywa Mojżesza, wzywa Arona i mówi: idźcie do faraona, żeby wypuścił ten lud z tej ziemi Goszen. Chce wypuścić faraon? Nie chce wypuszczać. Bóg jest silniejszy. Swoimi cudami, które uczynił przez te plagi, zmusza faraona. Faraon, wiemy, za poleceniem Pana Boga zgadza się wypuścić lud. Ale zanim ten lud wyjdzie, Pan Bóg stawia warunki przed kim? Przed Izraelem. Mówi, inaczej nie wyjdziecie z tej ziemi egipskiej, jeśli nie zrobicie czego? Nie podniesiecie swojego stanu duchowego. To znaczy się, zgromadzicie się, ja daję polecenie, że 14 Nisan zabijecie baranka, pomażecie podwoje drzwi krwią, upieczecie go, spożyjecie go i ja Pan wybiję pierworodnych, ale jakich? W Egipcie. I teraz Izrael z tego się wywiązuje i następuje tak zwana noc przejścia. Ta noc przejścia według zapisu Biblii, na który dzień przypadała? 14 jedli baranka, a 15 wyszli. Jak wyszli? I tutaj mamy pokazane na tej mapie, zaznaczam, ta mapa jest robiona, która nie jest ściśle związana z Biblią. Ja wytłumaczę, w którym miejscu ona się nie zdarza. Wychodzą z ziemi Gosen. Gdy wyszli z ziemi Gosen 15, to do 21 obchodzili tak zwane święto jakie? Przaśników. 14 było uroczyste święto, specjalnie zarządzane przez Pana Boga i 21 też było święto. 14 było zarządzone tutaj, bo byli ocaleni pierworodni. A przez 7 dni Izrael miał już przejść poza Morze Czerwone. To było drugie wyzwolenie, prawda? Pierworodni byli wyzwoleni, następnie wyzwoleni byli Izraelici spod niewoli Egiptu. I zauważcie, tutaj jest Morze Czerwone. Tu jest jego początek. Inaczej przez naukowców nazwane jest to Sitowiem, ale w tym miejscu morze miało 2 mile szerokości. 2 mile to na polskie będzie ile? To 3,5 kilometra. I to morze to jest taki basen, zobaczcie, tak jak pokazuję, to okala i ono aż dotąd ta ziemia, pustynia została opasana tym morzem. Izraelici 7 dnia przeszli przez Morze Czerwone i co zrobili, gdy przeszli przez Morze Czerwone? Był to dzień 21. Musieli odprawić święto, uroczyste święto. Co było tym uroczystym świętem? W II Mojżeszowej 15 rozdział opisuje. Śpiewali pieśń Mojżesza i baranka. I w ten czas Pan Bóg ich prowadził. Prowadził ich na pustynię i prowadził ich swoją wolą. Około roku, bo około 1 dnia, 1 miesiąca, czyli Nisan, Bóg wezwał Mojżesza na górę Synaj. Zobaczcie, gdzie jest góra Synaj? Tu jest pustynia Szur, to jest opisane w Biblii. Później jest miejscowość Mara, też jest zapisana w Biblii. Elim też jest zapisana w Biblii. I tu jest tą czerwoną linią pokazana wędrówka Izraela. Tutaj jest pustynia Synaj i góra Synaj, rzekomo. Tu są dwie piramidki. Naukowcy się ze sobą nie zgadzają, Jedni mówią, że tutaj, drudzy mówią tutaj. Ale jeszcze jest trzeci naukowiec, który mówi, nie, Góra Synaj to nie była tu ani ta, tylko ta tutaj. I zauważcie, z opisu Biblii, którą drogę byśmy mogli wybrać. Często linie przerywane są dane propozycje, którymi Izrael mógł przejść. Tędy nie mógł, bo to było zajęte przez Filistynów. Tutaj tędy mógł przejść i mógł przejść do Kadesz. Jeśli to ta była Góra Synaj, no to by się cośkolwiek zgadzało. Nie zgadza się jedno, że oni wędrowali około roku czasu, rok czasu 60 dni, gdy Bóg wędrował na Górę Synaj. Druga wersja, trzecia wersja to już jest, że przeszły tędy, nieco niżej. I tutaj naukowcy twierdzą, że obchodzili tą górę Izraelici. Archeolodzy potwierdzają, że w tym miejscu przechodzili przez Morze Czerwone. Nie w tym, tylko w tym. Dlaczego? Bo znaleziono, archeolodzy odkryli, wozy faraona, które też się nie zgadzają. Bo jedne były z tego okresu czasu, co żył Mojżesz, a drugie były inne, które nosiły charakterystyki z późniejszego czasu. Ale przejście w tym morzu wyklucza całkowicie Biblia. To było niemożliwe. Bo przecież dlaczego? Na samym początku Żydzi przechodzili przez Morze Czerwone. Na początku, nie później, prawda? Więc wersja najprawdziwsza może być, która Biblia częściowo potwierdza, ta. I tutaj była Góra Synaj. Tutaj przeszli ten odcinek około roku czasu. Rok bez 10 dni. I Bóg wzywa Mojżesza na Górę Synaj i daje mu co? Wiemy co? Przykazania i tak dalej, ale nie o to nam się schodzi, bo to nie nasze rozważanie. Daje mu polecenie, żeby zbudował przybytek pański. Daje mu wymiary, daje mu wszystko. Mojżesz schodzi z góry i poleca Izraelowi. Jeśli Izrael był na pustce, skąd mieli te materiały? Gdzieś tam było złoto, srebro, miedź. Na pustce to się znajdowało? Skąd mieli te materiały? Z Egiptu. Bo jest zapis Pisma Świętego, że Egipt złupili w jaki sposób? Pożyczyli. No jak to się mówi? To było już na wieczne oddanie. Po biblijnemu. Jeśli komu coś pożyczasz, to nie spodziewaj się niczego więcej, prawda? I Izraelici tak zrobili. Pożyczyli, wzięli złoto, srebro, złoto, miedź, zgarnęli ze sobą i podróżowali. Jak wielka ilość w tym czasie była Izraelitów?
600 tysięcy mężów.
Około 600 tysięcy samych mężów, prawda? Doliczymy teraz do tych mężów żony i doliczymy chociaż po dwoje dzieci, to mamy liczbę taką dosyć pokaźną. Około 2 milionów. I historycy to potwierdzają. I zauważcie sobie teraz. Pytanie się nasuwa jedno. Jaki cel miał Bóg w tym, że zlecił tutaj na tej pustyni budowanie tego przybytku? Przecież to była podróż. Może nie każdego dnia podróżowali, ale bez przerwy musieli brać te swoje graty ze sobą i iść do przodu. Jaki cel Pana Boga był w tym, żeby im jeszcze dołożyć tego, tych rzeczy, które musieli przenosić? Bóg postanowił, jeśli kazał pobudować taki przybytek, to to nie była łatwa rzecz, go przenieść. Trzeba go było przenieść w jedno miejsce, zbudować, ponakrywać, przygotować do usługi kapłańskiej i lewickiej. Musieli koło tego robić ludzie. Obozowali może parę dni, pokazuje się obłok. Obłok się porusza. To jest polecenie Pana Boga. Rozbierać i w drugie miejsce idziemy, prawda? I znów jakiś kawałek przeszli i znów obłok się zatrzymuje i trzeba budować. Czy nie było to gorsze udręczenie Izraelitów, jak to w tym ziemi Gosen? Nie musieli iść, deptali, robili te cegły, coś tam za to mieli. Później to okazywali. Występowali przeciwko Mojżeszowi i szemrali, że ich po prostu ubił. Więc teraz zastanówmy się, jaki cel Pan Bóg miał w tym, żeby pobudować, kazał pobudować taki przybytek. No jak byście uważali? Musiał Pan Bóg mieć poważny cel, prawda?
Jeden może z celów takich, że Izraelici, którzy byli w ziemi egipskiej, to przesiąkał w nich to bałwochwalstwo. Może właśnie tutaj Pan Bóg chciał pokazać właśnie, że On jest Bogiem i to jest miejsce do chwalenia też. Do oddawania Mu czci i ofiar.
I chyba to był najgłowniejszy cel. Bo jeśli w tym miejscu Izraelici mieli zaniżony stan duchowy, więc Bóg się z nimi nie liczył. A nie chciał Bóg przerywać obietnicy, którą dał ich ojcu Abrahamowi. I aby ta obietnica mogła się wypełnić, bo ja przez samego siebie przysiąg, Bóg daje polecenie pobudowanie przybytku, aby przez ten przybytek podnieść ich stan duchowy. Dlaczego? Czy sam przybytek podnosił stan duchowy? Nieco wcześniej, też na górze Synaj, Pan Bóg dał dekalog, przykazania, prawda? I te przykazania też miały podnieść człowieka do stanu wyższego. Ale Pan Bóg dobrze wiedział, że Żyd jest niedoskonały, a boskie zarządzenie jest doskonałe. Przecież gdy Mojżesz wstępował z tej góry Synaj, gdy niósł tablice kamienne z 10 przykazaniami, gdy był napełniony wiadomościami, które Bóg mu zlecił, to Izraelici co robili? Chwalili Boga, ale nie tego, który był na górze Synaj, tylko tego, którego sobie odlali ze złota, cielca i tańczyli około tego. Mojżeszowi się to nie podobało i Panu Bogu się to nie podobało. I teraz Bóg, dając takie zarządzenie, czyli prawo i każe pobudować przybytek po to, żeby stan każdego jednego Żyda, stan duchowy, jego psychika, jego charakter, jego wiara, chciał obudzić nadzieję w obietnicę, chciał obudzić w nich wielką miłość do siebie, daje właśnie rozkazanie przygotowania takiego przybytku. Co jeszcze było tym celem? Związane z tym, Żydzi byli, gdy wyszli z ziemi Gosen, to tak jak wspomnieliśmy, oni byli grzeszni i brudni. Nie mieli sposobności i możliwości oczyścić się. A Bóg zaplanował, oczyszczenie każdego jednego Żyda przez pokutę i przez ofiary ceremonialne. Więc powodowanie tego przybytku było konieczne. Bo właśnie w tym przybytku Pan Bóg dał możliwość postawienia wody, misy, umycia się, oczyszczenia się, wznowienia wiary w ten ołtarz, podniesienia rangi swojej do siebie miłości każdego jednego Izraelity. I dlatego stworzenie warunków oczyszczających przez ofiary. Jeszcze może nasuwa wam się jakiś cel, bardzo ważny cel, zanotowany w Piśmie Świętym. Bóg postanowił coś uczynić. Zapisane jest to w liście do Żydów. W dwóch miejscach. Rozdział 8, a werset 5 pisze tak. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. A więc pokazuje tutaj, kochani, trzeci cel, że w tym przybytku Pan Bóg ukrył pewną naukę zbawienia nie tylko Izraela, ale całego rodzaju ludzkiego. Natomiast 10 rozdział i 1 werset czytamy. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieźć do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. A więc apostoł Paweł wyraźnie mówi, że te ofiary oczyszczały Izraelitę w każdym roku, ale nie oczyściły kogoś na całe życie. Dlatego w przybytku Pan Bóg ześrodkował cienie, typy przyszłych rzeczy. Ale to dzisiaj się nad tym nie będziemy zastanawiać. Zostawimy to na później, na jutrzejszy dzień. Jeszcze jaki inny cel by Pan Bóg mógł mieć w tym? Jeszcze jeden bardzo ważny cel. I ten cel wam przeczytam. Też mówi święty apostoł Paweł w liście do Kolosensów. 1 rozdział, 24 werset do 27. Jest tam mowa o zachowaniu, o ukryciu boskiego planu w tajemnicy, utrzymanie w tajemnicy. Bóg postanowił bogactwo swoje ukryć i to zrobił. Dlatego święty apostoł Paweł właśnie w tym liście, 24 werset do 27 mówi: teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę, i dopełnię na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy. Naród izraelski był otoczony innymi narodami. Inne narody to były narody pogańskie, a poganie nie wierzyli w Boga Izraelskiego. Więc Bóg miał jeszcze cel taki, że tym poganom chciał skryć tajemnicę i pokazać, że On jest żywym Bogiem izraelskim, który chociaż Izrael go nie za bardzo chwali, nie za bardzo wielbi, ale jednak Bóg jako ojciec go miłuje. I dlatego tajemnice zostały zakryte przed poganami, a te tajemnice zostały odkryte niektórym ludziom. I stąd temat, moje miejsce w przybytku pańskim. Czy moje miejsce jest tutaj i jest w tajemnicy, jest wszystko? Nie mogę tego zrozumieć. Jestem bez przerwy częścią obozu. Czy moje miejsce jest gdzieś indziej, gdzie Bóg uchylił troszkę tej tajemnicy, swojego planu? Przed kim Pan Bóg ukrył tę tajemnicę? Tak jak wspomniałem. To było schowane. Ta tajemnica cała kryła się w tym małym budyneczku, w tym przybytku. Tą tajemnicą był stół z chlebami, świecznik, złoty ołtarz. Jeszcze większą tajemnicą było w drugiej części przybytku. To miejsce. Tutaj nie było żadnego okna. Nie było żadnego światła. Jedynie tylko na tych cherubinach błyszczało światło zwane światłem Szekina. Ta tajemnica i ta tajemnica została najpierw objawiona pewnej klasie ludzi. Bóg przeznaczył, że pokolenie Lewiego będzie służyło około tej tajemnicy. Ale czy będzie widziało? I zauważmy. Te rzeczy Lewici widzieli. Ja wiem, dlaczego mówisz, że niektórzy. Te rzeczy Lewici nie widzieli. Gdy Bóg powiedział, że przenoście przez słup ognia w nocy albo obłok w dzień, przenoście swój przybytek, to jak mogli nie widzieć, kto to rozbierał, kto to składał? I właśnie poświęcimy jeszcze 5 minut, że Bóg Lewitów podzielił na 4 familie. Czy przypominacie sobie, jakie to familie były? Synowie Lewiego, na pewno. Ale Paweł, jakie na przykład?
Merary, Kehat, Gerson.
Cztery. I tak, zgadzam się. Gerson. Gerson po której stronie miał swoje obozowisko położyć? Po zachodzie. Która to strona? Ta? Ten przybytek jest inaczej postawiony jak mapa. Wejście do przybytku było ze strony jakiej? Wschodniej. A więc tutaj, prawda? Przeciwna strona zachodnia to gdzie? Tutaj? Tutaj. I tu byli rozłożeni Gersonici. Czym się mieli zajmować Gersonici? Było ich 7,5 tysiąca. Bóg kazał Mojżeszowi policzyć. Oni zajmowali się przenoszeniem zasłon, przenoszeniem przybytku, jego okrycia przenosili, dziedzińca dopilnowywali, sznury przenosili, wszystkie urządzenia, które były związane właśnie z tym dziedzińcem, przenosili Gersonici. A więc Gersonici, zauważcie, nie byli wtajemniczeni za dużo. Kat, po której stronie miał się rozbić ze swoim obozowiskiem? A gdzie tutaj jest ta strona południowa? Po lewej, tak? Tutaj mieli się Kaatyci. Było ich nieco więcej, bo 8600. Oni się zajmowali czym? No poważniejszymi sprzętami, prawda? Tak. Świecznik, stół, skrzynie, ołtarze, święte sprzęty. Ale jak teraz ci Kaatyci wzięli to, jak oni nie mogli tego oglądać? Bo oni nie mogli wchodzić do przybytku. Kto im to przygotowywał? Tak, Aaron. Aaron ze swoimi synami pakował te sprzęty, okręcał to w skóry, opakowywał i Kaatyci oddawał Kaatytom do pilnowania i do przenoszenia. Trzecią taką familią to był Merari. Był położony na północnej stronie. I ta północna strona, to Merari miał takie zadanie. Przenosić co? Wszelkiego rodzaju drewno, zasuwy, deski, słupki, słupy, kołki, sznury. No nie lekka to robota była. Oni się do tym zajmowali. A więc tego to trochę było, bo oni, ich było 6200 osób. No to troszkę było tych ludzi. I na wschód, czyli ta strona, gdzie było wejście, był Aaron, jego synowie, kapłani. Co oni mieli przynosić? Czy kapłani przynosili coś, czy nic nie przynosili? Kapłani, kochani, nic nie przynosili. Kapłani mieli całkiem inną usługę. Po pierwsze, oni mieli obowiązek tylko przygotować i spakować święte rzeczy, żeby nikt z lewitów tych rzeczy nie widział. Oni tylko mogli widzieć. Oni mieli obowiązek, aby dopilnować, żeby ci Gersonici, Kaatyci i Merari w odpowiedni sposób te urządzenia przynosili. Mieli dozór. I teraz, żeby nam zbliżyło teraz, co który z tych familii przedstawia. Gerson, imię to znaczy co? Znaczy po polsku wybawiony. A więc łatwo się domyślać teraz, jaką klasę ludzi przedstawia. Całego Izraela i cały rodzaj ludzki według ciała. Kaat po polsku przedstawia sprzymierzeniec. A kto był sprzymierzeńcem w historii z opisu Boga? Święci Starego Testamentu. To była klasa ludzi, która służyła i była sprzymierzeńcami w stosunku do działalności Boga. Merari. No to znaczy gorzki, zielona herbata. Gorzkie coś. Kto to taki jest niesłodki, nie kwaśny, tylko gorzki? Wielkie grono. I słusznie. Ale więc zauważmy, ile Pan Bóg umieścił klas wokoło przybytku. No i Mojżesz i Aaron. Mojżesz wskazuje na Jezusa Chrystusa, a Aaron wskazuje na Kościół. I teraz sobie pomyślcie. Moje miejsce w przybytku. Doszliśmy tylko do... Omówiliśmy tylko budowę, położenie, cel i kto się czym zajmował. Pytanie jedno. Czy tutaj możemy się zorientować już, czym my się zajmujemy? Czy może jesteśmy sprzymierzeńcami, pomagamy coś Panu Bogu? Czy może służymy w sprawie Bożej, nosimy te słupy, to drewno, no i jest nam nieco ciężko? Czy może mamy większy przywilej wejrzenia do miejsca świętego? Ale o tym będziemy mówić jutro. Dzisiaj zakończyliśmy właśnie to, co dotyczy przybytku. Jutro, kochani, zastanowimy się bardziej celowo już, w którym miejscu możemy być. Czy jesteśmy w tym miejscu? Czy jesteśmy może w tym miejscu? Czy być może jesteśmy w tym miejscu? W każdym bądź razie w dniu dzisiejszym wychodzimy z obozu. Dziękuję Wam za uwagę, bo mój czas się już skończył. Jutro się spotkamy. Będziemy dalej mówić.